Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
To, o czym dzisiaj rozmawiamy?
No, wiesz co, pogadałyśmy o tym, że wszystko wraca do normy, nie? Kina się otworzyły, no maseczki prawda. Ludzie zdjęli, wszystko jest jakieś takie...
Piwa się można kiedyś napić normalnie w knajpie, cudo.
No tak, powiem ci, że to dziwne jest to cudo, bo ostatnio jak mój syn do mnie przyjechał, to jak zobaczył, że tutaj chodzą ludzie bez maseczek, to przeżył po prostu palpitację serca. Mówi, to jest możliwe?
No tak, wyobraź sobie, żeby to potrwało jeszcze 3 lata dłużej i dziecko byłoby w wieku, nie wiem, 3 lat i dożywałoby do 6. Wiesz, po prostu to by się mogło stać takim, że naprawdę to jest szok, że był kiedyś świat bez maseczek, ale no, na szczęście potrwało to tylko 1,5 roku.
No tak, więc kina się otworzyły, to chyba pogadamy o nowości kinowej. Ale to jak już jesteśmy przy tym, to powiedz mi, wybierasz się na coś?
Tak, wybieram się na Nomadland obowiązkowo, bo jest już jest w kinach i to chcę sobie zobaczyć.
Też widziałem nie w kinie.
Nie w kinie, ja jeszcze nie widziałem.
Ale będziemy o tym gadać, to dobrze, że
no właśnie, ja chcę sobie najpierw
zobaczyć. W końcu zobaczyłbyś jakiś film, o którym rozmawiamy, nie?
No tak.
A nie tylko udawał, że go widziałeś. Bo to, wieść lub nie, Tomasz po prostu jest, nadal ma tą manierę z języka polskiego, po prostu, że czyta streszczenie lektor, nie?
Dokładnie, bryczki i wio. Nie.
Ale dobrze oglądam. Cię widzieć, w dobrej formie jesteś.
Tak, dziękuję nawzajem.
No, a ja się z kolei chcę wybrać na Cruella.
Jak masz na imię?
Cruella.
Chcę zrobić zadymę.
Wchodzisz?
Kto nie rozrabia, ten nie żyje.
Lubisz jechać po bandzie, nie?
Tak, kochana, nawet sobie nie wyobrażasz.
Może jutro się na to wybiorę. W końcu jakiś mam wolny, wiesz, przebieg, to można...
Tak, a ja poza tym to tak chcę pojechać na krakowski festiwal filmowy. W końcu, kurczę, zaznać jakichś ludzi, jakichś filmów. A z drugiej strony, nie wiem, tak w jednej godzinie mi się strasznie chce, a w drugiej godzinie to tak się zastanawiam, czy jednak jechać, czy nie.
No wiesz, no w Krakowie... No... Dużo dokumentów sobie naoglądasz się.
No ja bym teraz... Tomasz tutaj skrzywił się, jako Górek Kiszony.
Odrobinkę. Nie, no ja teraz bym najchętniej to siedział właśnie w Kijowie, na kijowskim festiwalu filmowym, no bo tam kolejna odsłona jest mojego filmu i chciałem zobaczyć, jak się za granicą reagują ludzie na to.
No, i w końcu w kinie zobaczyć coś swojego, nie?
No
nie
ja
na
już widziałem
online.
W kinie, bo ja miałem to szczęście, że premiera była na warszawskim.
Jak był warszawski.
Jak był warszawski, był dla ludzi, więc miałem to szczęście zobaczyć swój film w kinie. Długo latał online, w sensie po festiwalach online, no teraz znowu jest otwarte w Kijowie, jest właśnie w tym momencie, dzisiaj chyba była dzisiaj był pokaz, więc tam dostałem tylko wiadomość od pani reżyser, że jest fajnie, że będzie dawała znać, więc trzymam kciuki, może coś z Kijowa przywiozę.
No to właśnie, to jak tak jesteśmy przy tych całych festiwalach, sezonach nagród, to jakby powinniśmy pogadać o tym, co było na Oscarach, bo w sumie filmy, gara Oscarowa nudna jak zawsze, ale filmy w tym
znaczy,
roku...
nietypowa, nie nudna, w ogóle inna niż wszystkie, no to jest jakby najważniejsza.
Wiesz co, skromniejsza i oczywiście pod tym względem scenograficznym to ładnie wygląda, szybko się toczy, bo co chwilę nie ma prowadzącego, to jest dobre rozwiązanie, ale powiedziawszy, żadne chyba rozdanie nagród po prostu nie jest ekscytujące, nie? Jeżeli nie ma tam oczywiście twojego filmu, bo podejrzewam, że
no
jakby
tak,
było coś
tak,
twojego,
tak.
To wiesz, to poziom jest... emocji urósł.
Znaczy, wiesz, to są ludzie, którzy się tym, wiesz, fascynują w sposób już hardkorowo niezdrowy, czyli wiesz, jakby, znaczy nie wiem, przepraszam, może kogoś obraziłem, no ale wiesz, mnóstwo ludzi ogląda galę oscarową tylko i wyłącznie dla czerwonego dywanu, nie? Jakby tylko i tyle.
Ja nawet nie wiem, czy w tym roku on był.
Był no, mały taki, wiesz.
Dwanik.
Dwa czy... metry, no tak, 2x2.
Ten od Aladyna, że można pofrunąć do gwiazd.
Nie, no wiesz, nie? Mi się to podobało, że to tak gdzieś zeszło do takiego czegoś, co jest bardzo małą galą. Gdzieś to było to świeże w pewien sposób. Mi się to podobało, ja nie byłem przeciwnikiem czegoś takiego. Bo wiesz, tam była taka krytyka, że dlaczego w ogóle w tym roku mają się odbyć Oscary, nie powinny, bleble. No kurde, ale z jednej strony, wiesz, z drugiej strony filmy powstały. To dlaczego miałoby nie być festiwali filmowych? No.
Nie odpowiem ci na to pytanie z bardzo dużą premedytacją, ponieważ zadałem ci pytanie o galę oscarową nie bez kozery, a ty oczywiście popłynąłeś gdzieś jak zawsze w szerokie rejony zupełnie inne niż chciałem. Jak montażyści powinniśmy mówić szybko, zwięźle. To nam jednak nie wychodzi, ale... Ja przynajmniej obiecuję poprawę, nie? Może kiedyś. Ale bardziej chodziło mi o to, że naprawdę filmy są niezłe, no bo tak, rzeczywiście Nomadland, na który chcesz się wybrać, Sound of Metal.
No to jest dla nas jazda obowiązkowa.
To jest dla nas jazda obowiązkowa i o tym na pewno sobie pogadamy. Zresztą przy okazji Sound of Metal to myślę, że pogadamy o montażu w ogóle. Nie?
No właśnie tak, tu się skupimy głównie na montażu. Dlaczego? Znaczy jestem ciekaw, bo jeszcze nie widziałem, więc a już mam wykupiony w Apple TV, więc...
Czeka na ciebie.
Czeka na mnie i ja zawsze jestem bardzo ciekaw tych filmów oscarowych, które dostają Oscara za montaż, ponieważ wielokrotnie się zupełnie z tym nie zgadzam. Więc mam takie poczucie, że tu znowu się z tym nie zgodzę.
Ale powiem ci, że to wszystko jest takie wnute właśnie takiego kina niewidowiskowego, nie? Po raz
pierwszy. Bardzo dobrze.
Wszystkie te filmy są takie właśnie dosyć skromne, no ale jeszcze została nam perełka, o której też opowiemy, na Rauszu, nie?
No na Rauszu oczywiście. Na Rauszu jeszcze jest Mank Netflixowy.
Tym spałem niestety.
Na tym spałeś, okej. Okay. No ale
próbowałem,
tak.
Próbowałem, kocham.
Znaczy, no nie, to troszeczkę inaczej, Finchera. Ale faktycznie no, jest na Rauszu, jest Nomadland, jest Sound of Metal, no i...
I jest jeszcze film, o którym opowiemy
właśnie.
Dzisiaj, czyli Ojciec.
Ojciec.
Ojciec Prać. Let's make movies. No to tak.
Ojcze.
Ojcze nasz. Cóż mogę powiedzieć o tym filmie? Właściwie jakoś tak powiem ci, to jest przykład takiego kina, że chciałbym nie zobaczyć zwiastuna tego filmu i pójść na taki film i nic o nim nie wiedzieć.
Ale to ja tak miałem.
No i powiedz mi właśnie, jak
znaczy nie tyle, że jakby poszedłem, bo nic nie wiedziałem, tylko się umówiliśmy, że będziemy o nim rozmawiać.
No tak.
Więc to był pretekst do obejrzenia. Nie widziałem nic wcześniej, oprócz tego właśnie, że no...
Znaczy nic wcześniej tego reżysera też nie mogłeś zobaczyć, bo to w sumie debiut, nie?
No debiut? Nie, no on tam zrobił...
Nie. To... On był scenarzystą tak naprawdę do
tak,
tej pory.
Tak, a to
tak.
Nie te dwie
rzeczy. Prozaikiem, tam... ale nigdy
nic filmowego
nie zrobił.
On jest reżyserem teatralnym i to jest w ogóle przeniesienie jego... jego sztuki teatralnej na język kinowy. Pomógł mu w tym współscenarzysta pan Hampton, który jest odpowiedzialny.
Hampton, ładne
Hampton,
nazwisko.
Tak.
Hampton.
Jeśli się pomyliłem, to przepraszam, ale tak mi się wydaje, że dobrze powiedziałem.
Tak, z akcentem Hampton.
Który nie wiem, czy wiesz, że zrobił, jest autorem scenariusza do Pokuty, który obydwoje lubimy. Więc i można tutaj znaleźć połączenia, bo to dosyć podobnie opowiadane. Ale tak, to jest pan, który jest reżyserem. Ja nic nie widziałem zwiastuna, oprócz tego, no, że dostał dwie...
Wiedziałeś, znałeś jakiś zarys w ogóle tej historii?
Wiedziałem, że jest o demencji starczej i koniec, kropka. Jakby, bo wiesz, no jak Anthony Hopkins dostał Oscara, no to się posypały jakieś informacje na ten temat. Mhm. I tylko tyle wiedziałem, że dostał za scenariusz adaptacyjny, no bo jest to przeniesienie jego sztuki teatralnej, tak. Czyli to jest adaptacyjny. Oscara, no i dla roli męskiej pierwszoplanowej, czyli Anthony Hopkins. To jest wszystko, co wiedziałem, więc jak... zacząłem to oglądać, no to przeżyłem trochę szok, ale taki bardzo pozytywny. Po pierwsze, właśnie bardzo jasno, bo mi to tam w napisach umknęło, że to jest na podstawie sztuki, ale od razu w pierwszych scenach to
wyczułem. Ale
właśnie
nie miałeś poczucia, bo powiem ci, że jak zacząłem to oglądać, to miałem takie wrażenie na początku oczywiście, nie? Zacząłem, wiesz, znowu to samo. To znaczy, jak film jest adaptacją sztuki teatralnej, to zaczyna się coś, co jest już ustanowione gatunkowo, czyli masz szerokie ujęcie
tak,
rzeczywistości, zanim wejdziesz do budynku, nie?
No tak,
i zobacz, i to samo robił Polański, to zarówno w Wenus w futrze, jak i w Rzezi. No i w moim ulubionym filmie, wiesz, tego gatunku, Kto się boi Virginia Woolf, to nie wiem, czy to widziałeś.
No,
to jest
tak, mnie... oczywiście, no i ale wiesz, nie tak dawno rozmawialiśmy o Częstkach kobiety i w ogóle, wiesz, to bo jak ktoś zobaczy, przejrzy sobie i świadomie obejrzy filmy na podstawie sztuk teatralnych, to je łączy wspólny mianownik. No, widać, że to jest przeniesione z desek teatru. Mi to nie przeszkadza osobiście, bo ja lubię kameralne dramaty. Więc
wiesz co, mi to też nie przeszkadza, ale
mi dobrze.
Ja zawsze podchodzę do takiego kina z dużym takim dystansem, bo na przykład ostatnio był taki film Malcolm i Marie, bardzo mi się to...
Jeszcze nie widziałem, jest na liście.
I nie oglądaj, ponieważ... Albo zobacz, no jak chcesz, no co ja ci będę zachęcał lub, wiesz, będę ci zabraniał, nie? Ale tak naprawdę zrobienie takiego filmu to jest wielka sztuka, ponieważ on rzeczywiście bardzo mocno opiera się a na kreacjach aktorskich, b na dobrze napisanym konflikcie. I teraz jeżeli nie ma tego konfliktu, no to filmy takie jak Malcolm Marie po prostu nie ciągną dwóch godzin, które no, wiesz, no, dwie godziny spędzone przy takim filmie w kinie, w którym tak naprawdę dwójka zakochanych w sobie ludzi albo niezakochanych kłóci się nie wiesz o co, no nie jest to, wiesz, nie jest to dobry prognostyk na sobotni wieczór.
No nie jest.
Ale wiesz, powiem ci, że właśnie no a propos ojca, widząc film, w którym gra Olivia Colman i Anthony Hopkins, no to powiedzenie, że to będzie dobrze zagrane, jest jakieś trywialne. Nie? I właściwie,
wiesz, w ogóle wszyscy aktorzy, którzy tam się pojawili, a jest ich bardzo niewiele, no to wiesz, no to są przede wszystkim aktorzy, którzy grają dużo na deskach teatru i to w Londynie. I no generalnie... No wiesz, to jest taki pewnik, że tam jest dobrze. No to tam się na pewno na poziomie gry aktorskiej niczego nie spieprzy, nie?
Tak, ale wiesz, mówię to z takim przekąsem, bo o ile aktorstwo to jest pewnik, no wiadomo, Anthony Hopkins dostał Oscara za tą rolę, to w ogóle bezdyskusyjnie. Do tego myślę, że historia całego tego filmu, jego fabuła też jest dosyć prosta, bo tak naprawdę masz zderzenie córki, starszej córki, która zajmuje się schorowanym ojcem, który nie chce przyznać, że jest chory. I widać, że jakby...
Czyli on już nawet nie wie o tym, że jest chory, co jest właśnie jeszcze gorzej, nie? Że to jest na takim etapie, go poznajemy w tym filmie.
To może nie teraz, bo to możemy o tym dyskutować. Ja uważam, że on miejscami doskonale wie, ponieważ ma bardzo duże przebłyski, ale to nawet nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, że no zobacz, fabuła, w której córka opiekuje się schorowanym ojcem i poświęca temu całe życie, a ojciec jest gnuśny i tak naprawdę nieznośny, no wydaje mi się, że nie jest to zachęcające, bo mam wrażenie, że gdyby opowiedzieć o demencji, no to właśnie każda fabuła zaczynałaby się mniej więcej w ten sposób i ocierała się dokładnie o to samo. Natomiast ja uważam, że ten film, i o tym bym chciał chyba z tobą pogadać, jest przełomowy pod tym względem, że to jest jak Szeregowiec rajem dla filmu wojennego, tak ten film, jego środki, tak jak zostały wykorzystane, jest pewnego rodzaju nowum dla właśnie filmu opowiadającego o stanie chorobowym jednostki. Bo jakby dzięki temu, jak on jest opowiedziany, to ja naprawdę się czułem jak ta postać. Nie?
No dokładnie i to jest jego największy walor, dlatego to jest jeden z tych elementów, dlatego bardzo czekam, żeby obejrzeć Sound of Metal, bo mam takie dziwne poczucie, że właśnie chyba nagroda za montaż została źle, wiesz, rozdana, bo ten film jest perfekcyjnie zmontowany.
Mówisz o ojcu.
Tak, mówię o ojcu. I właśnie mnie właśnie poraziło to, że to, co zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś, to może być strasznie nudne, bo cię będziemy zgadzać. Ale prawda jest taka, że ten film jest niesamowicie zainscenizowany. No po prostu obłędnie. Bo właśnie zazwyczaj filmy o chorobach opowiadają nam jakby z perspektywy trzeciej, prawda? Jakby my jako widzowie coś oglądamy. A tu jest tak... inscenizacja poprowadzona, że mimo tego, że wiemy, że jesteśmy widzami, nie udajemy niczego innego, ale czujesz się po prostu w tej pułapce demencyjnej, nie? I to jest tak irytujące w pewnym momencie i tak przerażające, że no chyba nie ma osoby, a przynajmniej tak mi się wydaje, która by to nie dotknęło, bo to jest naprawdę poruszające, w jaki to jest sposób zainscenizowane. I to jest, mam takie poczucie, że właśnie wiesz, że dużo się wydarzyło na poziomie przepisywania tekstu na scenariusz filmowy, że na deskach teatralnych z pewnością trzeba byłoby używać jakichś trików scenicznych do przedstawienia tu, a to przez to, że to jest opowiadane przez kamerę, czyli tak naprawdę możemy coś uciąć, możemy zmienić kąt kamery, no to może teraz jeszcze nie zdradzajmy za dużo, no ale dzięki właśnie językowi filmowemu dodano temu no absolutnie niesamowitą wartość dodaną.
Ale rozbierzmy to trochę na podstawie takich konkretnych przykładów. I zacznę też od takiej wypowiedzi z jednego z wywiadów, w którym Zeller powiedział, że on konstruował ten film jako labirynt, w którym chciał, żeby widz celowo się zgubił, ale żeby zobaczył, jak to jest, kiedy nie dość, że tracisz wszystko, bo postać w tym filmie traci zupełnie wszystko, to jeszcze ty jako widz tracisz bagaż swojego doświadczenia, które umożliwia ci takie odróżnienie, co jest prawdą, a co tu jest fałszem. I jakby to jest podstawowy element silny tego filmu, że to wszystko jest tak zmontowane i tak napisane, że ty na pewnych etapach przestajesz rozróżniać, co jest rzeczywistością, co jest wspomnieniem, a co jest wyobrażeniem.
Co jest kreacją, dokładnie.
Tak, kompletnie tego nie wiesz. I bardzo mi się podoba w ogóle pierwsze 11 minut tego filmu, które jest naprawdę taką ekspozycją, którą naprawdę powinno się, wiesz, wykładać na wydziale scenariopisarstwa, bo i reżyserii również, bo zaczyna się to od tego, że tak jak powiedzieliśmy, jest pewnego rodzaju schemat wejścia do tej kamienicy, ale są jakieś proste rozwiązania, wiesz, które normalnie jak widzisz film, to o tym nie myślisz, a tutaj masz na przykład proste wejście, że pojawia się tytuł Ojciec, wchodzi Olivia Colman, czyli Ann, i mówi: tato, gdzie jesteś, nie? I szuka tego ojca. I to jest po pierwsze trochę symboliczne, no bo w sumie ten ojciec tak naprawdę jest zaginiony w tym swoim świecie.
No jest już w labiryncie, tak.
Tak. I tu już od początku dostajesz ten taki przekaz, nie? A po drugie, to dobrze ci ustawia rolę, że już po prostu w sposób naturalny ty wiesz po prostu, kto jest kto dla siebie, nie?
Tak, mało tego, to trzeba pociągnąć dalej. Ładnie powiedziałeś, że on jest w jakimś labiryncie, jest gdzieś zamknięty. Zauważ, że my go nie widzimy w żadnej innej scenerii, oprócz tego mieszkania i lekarza, który i tak jest dosyć ciasno fotografowany.
Jest tam jeden moment, że on jedzie samochodem, ale to jest tak fotografowane tak. Też, że zastanawiasz się, czy to jest właśnie element taki, że on...
W taksówce, masz rację.
Że faktycznie. On jest, czy go nie ma. To jest w ogóle bardzo ciekawe ujęcie, bo ja sobie też przeczytałem książkę o Alzheimerze teraz z kolei. To napisała taka pisarka, która, słuchaj, miała 11 rodzeństwa i opisała Alzheimera ze swojej matki. I tam właśnie były takie rzeczy, które w tym filmie są obecne. U Zellera mówię, czyli taki moment, że na przykład widać, że Anthony Hopkins jest w swoim świecie, nie? Czy, że jakby jest zupełnie nieobecny i jest jakby pochłonięty po prostu przez, wiesz, czarną dziurę. Na przykład właśnie to, co powiedziałeś w taksówce, czy jest ten moment, jak on słucha muzyki po prostu, nie?
Tak, tak. To jest właśnie rzecz, za którą, przepraszam, nie wygooglowałem, co to jest za opera. Miałem to zrobić. Pewnie ma to jakieś znaczenie dodatkowe.
Ma, wiesz co, ja pokusiłem się o tłumaczenie tego tekstu i on się odnosi właśnie zarówno do wspomnień, do chwili, która ma trwać,
no, tak właśnie
snu,
czułem,
nie?
Że to jest bardzo istotne, bo jednak motyw się przeplata przez cały
film. Tam jest kilka
film.
Tych oper.
Tak, kilka? Myślałem,
tak,
że to jest jedna.
To jest kilka tych oper.
No ale dobra, no tak czułem, że to jest bardzo istotne, ale że nie jestem wielkim fanem opery, no to zostawiłem to sobie na koniec i w końcu o tym zapomniałem.
To teraz wróćmy trochę jeszcze do początku, bo powiedziałem ci o tym, że strasznie mnie jara to, jak to jest napisane, ale też jara mnie reżyseria, ale w tym kontekście, jak to jest zainscenizowane.
No,
czyli jak to
jest
zblokowane. Bo jest ten moment, kiedy przychodzi właśnie N do gabinetu ojca. Zaczyna się to od tego, że ona burzy cały jego świat, bo odsłania firanki, nie? Kiedy ten cały pokój jest zaciemniony i masz wrażenie, że ten gość po prostu chce być w swoim labiryncie, słucha muzyki, nie chce, żeby mu przeszkadzano. I teraz co się dzieje? Zaczyna się dialog taki, wiesz, pozorowany pod tytułem: no ale co tam z twoją opiekunką tak naprawdę? I toczy się historia. I teraz zauważ, jak oni się rozchodzą po pokojach, nie? Że Anthony idzie gdzieś bardzo daleko do salonu, a Anne cały czas zajmuje pozycję na początku tego salonu. I ten cały dystans tak naprawdę, który jest między nimi, idealnie pokazuje, w jakim momencie oni są życia, że oni są zupełnie po przeciwnych biegunach. I też bardzo jasno tam jest powiedziane, bo właściwie cel bohaterów jest już jasny od samego początku. Ona chce, żeby ktoś zajął się ojcem. Możesz się domyślać, tego jeszcze nie wiesz na początku, że chodzi o to, że ona chce mieć jakieś swoje życie. Natomiast on ewidentnie chce z jednej strony powiedzieć: ja jestem w pełni sprawny, nikogo nie potrzebuję, ale potrzebuję ciebie, córko, żebyś była przy mnie w każdej chwili, nie?
To jest prawda, tak. I no i to jest właśnie tak, ten dystans jest chyba najbardziej
ten
widoczny.
Ten dystans jest najbardziej istotny, nie? Jak to jest zrobione.
No, chociaż jest drugi element, który scenariuszowo jest bardzo istotny, żeby ciągnąć pewne historie dalej, czyli zegarek.
Który się przeplata przez cały film.
I stworzenie pewnego rodzaju nerwice, natręc na punkcie tego zegarka jest super, naprawdę. To jest jakby włożone...
A to fajny trop, fajnie, że tak to czytałeś. Tak,
no bo to jest, wiesz, no bo ten zegarek też odpala i uruchamia, bo pamiętajmy, że zegarek jest mierzeniem czasu.
No właśnie.
I to jest niesamowite.
To jest zajebiście dobrany symbol do tego filmu.
Tak, dokładnie, bo to, wiesz, telefon komórkowy nie dawałby tego. A ten stary zegarek na ręce no, tego już bardzo wiekowego człowieka jest genialny, bo on jakby, zobacz, że on jakby podkreśla to wielokrotnie, nie? Że gdybym miał zegarek, to bym wiedział, która jest godzina, to bym wiedział, że jest czas na kolację, nie? Albo on, jak ma ten zegarek, to od razu wie, że jest czas na kolację i wstaje i idzie na tą kolację. No,
albo
niesamowite to
też
jest.
Na samym końcu jest przekonany, że ma ten zegarek, pomimo tego, że go nie ma.
Że go nie ma.
I oczywiście zauważa, że go nie ma, ale gra dalej, mówiąc o tym, że jedyne, co mam, to mój zegarek, nie?
No i to jest bardzo ładny, bardzo ładnie zagrane, scenograficzne, kostiumowy element
propsowy,
dla aktora. Tak, to jest absolutnie super.
Tak, ale zresztą ten zegarek się przejawia chyba, no tak bardzo mocno, bo on się wielokrotnie przejawia, ale tak bardzo mocno to trzykrotnie.
Tak.
Pierwszy właśnie na początku.
Nawet jak nie cztery, no ale tak, no to są
ja
takie bardzo...
Tak, w najmocniejszych
no tak,
momentach.
Są bardzo mocne sceny z zegarkiem.
Bo pierwszy to jest ten moment na samym początku, że najprawdopodobniej ukradła go opiekunka i tu tylko małą zrobię dygresję, żebyśmy nie płynęli jak ostatnio. Wiesz, chodzi mi o to, że to jest tak podane z tym zegarkiem, jak i z takimi małymi dialogami, w których na przykład Antony zapomina imienia męża, wiesz, męża swojej córki, że ty masz wrażenie takie, że to nie jest choroba, nie? Tylko, że to po prostu takie roztargnienie. No każdemu się zdarza. Ktoś
naprawdę nie, ja od razu czułem, ale...
Ale bo wiedziałeś z opisu, nie? Natomiast ja ci powiem...
Ja miałem w swojej rodzinie, więc...
Ja też miałem, ale ja to czytałem zupełnie inaczej, na zasadzie, że ktoś fajnie wplótł, to znaczy zrobił stadium rozwoju tej choroby bardzo silne, że uderzył od takich totalnie drobnych elementów, nie? Właśnie typu zegarek na ręku, zapominanie tego jakichś drobnych słówek. I ja mógłbym powiedzieć, okej, patrzę na starego człowieka, no to jakby może to nie jest demencja.
No tak, zgadzam się, no tak po prostu wiek.
Taki jest wiek. Ale potem z kolei jest bardzo mocna scena z tym zegarkiem, kiedy pojawia się prawdziwy mąż N, to bardzo ważne słowo, prawdziwy, ponieważ tam jest jeszcze jego alter ego, jakby, u którego Antony widzi ten zegarek i zaczyna grę słówek.
Tak, jesteś pewny, że jest prawdziwy?
Jesteś pewny, że to jest prawdziwy? A dostałeś go, czy kupiłeś, tak?
Tak,
czy to jest prezent? A nie zachowałeś przypadkiem rachunku?
Tak, ja mogę zobaczyć.
Tak, i cały czas patrzy na ten zegarek, nie? A potem to najmocniejsze i właściwie najmocniejszy performance Hopkinsa jest na samym końcu, kiedy on jest już w tym domu, wiesz, opieki i ma ten swój monolog, w którym chce, żeby zaopiekowała się matka. Nie mówmy teraz o tym, bo do tego warto wrócić na końcu, ale tam tak, też jest właśnie motyw z tym zegarkiem. I ten zegarek jest o tyle zajebiście trafiony, że właściwie co jest największym problemem takim psychofizycznym Antonego? To, że on nie postrzega czasu.
Tak, no on nie postrzega czasu, dopóki nie ma tego zegarka. No. To jest właśnie dlatego, to jest bardzo w punkt, bo rzadko kiedy uruchamia się w filmie element właśnie kostiumu bądź scenografii, który jest tak istotny dla całości, nie? Jakby, tak. I to ewidentnie wiesz, wyciągnij, powycinaj historię tego zegarka z tego filmu i no niewiele zostanie.
Znaczy zabraknie głównego wskaźnika nie? Jakiegoś kompasu,
tak,
który
tak,
ci w ogóle
tak, bo ten zegarek,
nie?
Dokładnie, ten zegarek nas przeprowadza jak po sznurku po całości i wiesz, uruchamia nowe rzeczy i to jest absolutnie super, nie? Jakby jeśli chodzi o element zawarty w tekście. Ale ja jestem też na przykład, to pewnie też o tym chciałeś porozmawiać, jestem fanem tych pętli zawartych wewnątrz.
To też, tylko wow. Jak już jesteśmy przy tych zegarkach, to może pogadajmy właśnie o tym, jak są przedmioty poużywane, wiesz, w tym filmie, bo na przykład, oczywiście istotne są na przykład stroje, nie? To znaczy, kiedy pojawia się prawdziwa N, to ona jest ubrana w niebieską suknię, nie? I teraz w sytuacji, w której ona podejmuje decyzję, jest punkt zwrotny w jej życiu, że chce oddać Antonego do domu opieki, to zauważ, że ona po raz pierwszy jest ubrana w złotą górę.
A, to nawet nie zauważyła.
Tak, jest tak zajebiście poprowadzona i ktoś, naprawdę Zeller czuwał tam nad każdym punktem, bo teraz tak, ten żółty kolor z kolei to jest kolor zarówno krawata Antonego, jak i zasłon w jego pokoju.
To
a
prawda.
To jest taki trochę element takiej przeszłości, że on kiedyś był sprawny, inteligentny, wiesz,
faktycznie masz nędny. Rację, jest to na pewno ze sobą dość mocno połączone, bo gdyby nie, to, bo był detal na krawat w szafie,
no właśnie,
więc
nie?
Tak,
w tym kolorze
to musi
właśnie,
być,
nie?
Musi mieć to ze sobą jakieś połączenie, nie szukałem go. Ja za to mam takie wrażenie, że chciałbym ten film, mam takie wrażenie, że tam się dzieje troszeczkę więcej, czego pewnie przy pierwszym oglądaniu, a mogę się też mylić oczywiście, ale mam takie poczucie, że obrazy pewnie zmieniają swoje miejsce, nie tylko
stary,
jeden.
Stary, tak, przeanalizowałem to dokładnie na timeline'ie, bo ja ten film widziałem chyba już 8 razy
okay.
I naprawdę zestawiałem sobie ujęcia ze sobą.
Tak, mam takie poczucie, że w każdej scenie jest zupełnie co innego scenograficznie.
Tak, ale wiesz co, wiesz co jest najlepsze? Że na przykład bo to musimy powiedzieć, żebyście zrozumieli, o co chodzi, że tak naprawdę w tym filmie teoretycznie znajdujemy się w mieszkaniu Antonego, ale znajdujemy się zarówno w mieszkaniu Antonego, jak i w mieszkaniu N, jak i w szpitalu, przy czym to jest bardzo charakterystyczne, bo te wszystkie trzy miejsca
są niemalże identyczne.
Mają ten sam układ. Tak. One są zrobione na prostokącie i mają tak samo ustawione po prostu drzwi.
A czy wiesz, to ja mam takie poczucie, że nawet chyba bym się nie chciał zagłębiać do końca, czy na pewno w którym mieszkaniu jesteśmy. To jest element tego labiryntu i to jest jedno pomieszczenie.
Ale to nie
bo
do
to jest w jego głowie. No ale tak, ale w jego głowie to jest jedno pomieszczenie. On nigdy z niego nie wyszedł.
Tak, tylko że jakby to nadal zahacza o to, czy to jest rzeczywistość, czy to jest wspomnienie. I teraz mówiłeś o tym, że są obrazy. Wiesz, jak oni to zrobili? Bo sobie porównałem, że ogólnie ten film jest fotografowany zasadą złotego środka, nie? Że wszystko jest jakby w centrum. I teraz, ponieważ jest anamorficznie fotografowany, no to masz szeroko po bokach. I teraz masz coś takiego, że jak jesteś na przykład w mieszkaniu Antoniego, to masz po lewej stronie na przykład jeden duży obraz, trzy małe obrazki. A z kolei jak jesteś w mieszkaniu N, to te trzy obrazki masz po drugiej stronie, a jeden obrazek duży masz ten.
I chodzi o to, w odbiciu lustrzanym to zrobiono. No
nie,
to nie.
Nie do końca o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że jakby wszystko zostało na swoim miejscu, tylko tak, zmienia się liczba obrazów na przykład.
No to ja o tym byłem prawie, że przekonany, bo tak migało to, tak, co? Tam chyba na ścianie było więcej.
Zmienia się liczba książek na przykład, bo zarówno UAM, jak
a,
i
tego książki
jest,
to na pewno, ale tak. To wiesz, jest element tego jej wyjeżdżania, nie? Jakby tak. I pakowania, bo tam trzy pudła pojawiają.
No dokładnie.
W pewnym momencie, wiesz, no ten bardzo istotny obraz z tą dziewczynką w czerwonej sukience na polu, który znika ewidentnie, nie? Jakby,
no właśnie.
Ale on znika z jego głowy, ale tu już jesteśmy na takim etapie, że my już rozumiemy, że to jest zabawa.
To jest ciekawy ten obraz, zaraz do niego wrócę, ale będąc jeszcze przy tych książkach, to też jest ciekawe to, że oczywiście można powiedzieć, że no tak, Anne to kobieta, więc u niej w gabinecie jest czyściej niż w gabinecie Antoniego, ale guzik prawda, chodzi o to, że u Antoniego to nie jest to, że tam jest bałagan, tam jest pewnego rodzaju nieporządek, który symbolizuje po prostu stan jego umysłu. Natomiast u Anne wszystko jest dokładnie poukładane. I teraz ta gra kolorami, o której wspomniałem, jest ciekawa o tyle, że jak następuje właśnie ten motyw przemiany, że Anne podejmuje tą najistotniejszą decyzję w swoim życiu, że umieści ojca jednak w ośrodku opieki i ma ten złoty kostium, to w ręku trzyma diament, który jest niebieski w ogóle i jest tym podstawowym jej kolorem. I to pokazuje, że to jest takie, że pomimo tego, że ona go zostawi, to na zawsze ta więź, która między nimi jest, będzie trwać, nie?
Mm-hmm.
I że on jakby nigdy nie zniknie i zawsze będzie gdzieś dla niej ważny, ale to też jest istotny kolor niebieski, dlatego że ten obraz, o którym mówisz, to tam jest baletnica ubrana w czerwoną sukienkę i to jest jej siostra, nieżyjąca.
No tak, baletnica?
Jezu. Tam jest baletnica, tak.
Okej, okay, dobra.
I ona jest na tle niebieskiej trawy. Ta trawa jest taka zielono-niebieskawa, zupełnie jak kolor po prostu, wiesz.
No mnie ten czerwony przyciągał po prostu, tak, czerwona tak. Sukienka.
Jak kolor ubrania N. I co jest ciekawe, no bo jakby tu wszystko się miesza porządkami, że nagle pojawia się N w tym filmie, która jest grana przez inną aktorkę, prawda?
No tak, to jest jakby pierwszy element, w którym
wszystko się burzy
i reżyser wprowadza nas właśnie, no daje nam klapsa i mówi, nie, nic nie jest normalne.
Nic, nie wiesz w to, co widzisz.
Tak, nie wiesz w to, co widzisz, bo jeszcze te, wiesz, takie klasyczne zagrywki właśnie czysto aktorskie, scenariuszowo-dialogowe, czyli że coś zapomniałem i tak dalej, no to jest klasyk klasyków.
Tak, tak.
A tu jest właśnie włożone w inscenizację wymiany wymiana aktorów kompletnie wszystkich, oprócz Antonego, tak, który zawsze jest grany przez siebie. I cała reszta już przestaje mieć, wiesz, właśnie scenografia się rusza, mieszkania się ruszają, postacie się zmieniają i to jest prawdziwa pułapka Antonego.
No właśnie. I teraz jak zobacz, jak to się robi, bo jak się pojawia fałszywa N, to ona jest ubrana...
Właśnie nawet nie wiesz, że jest fałszywa. Bo my tego nie wiemy praktycznie do samego końca, jako widzowie.
Jasne,
bo nie
tylko chodzi mi o to, że z perspektywy Antonego, jak ona się po raz pierwszy pojawia, to widzisz po tym, jak on na to reaguje, że dla niego to jest fałszywe, nie? Tylko, że on już w sobie wyrobił i to jest to, co ty mówiłeś, że czy on wie, bo jakby on łapie się na tym, że nie łączy ze sobą po prostu faktów i nie łączy ze sobą zdarzeń i próbuje przejść nad tym do porządku dziennego i kiedy przychodzi, wiesz, fałszywa N, to on na początku jej nie rozpoznaje i deklaruje to głośno, po czym zaraz mówi, a co kupiłaś, nie? No, to... Wiesz, jakby udając, że wszystko jest. Ale zobacz, że jak ona się pojawia, to ona jest ubrana właśnie w spodnie w kolorze swojej sukni, a w górę jest ubrano w czerwoną, tak jak baletnica, nie? Kolor. I to po prostu jest
ty
tak,
lubisz,
że...
lubisz kolory, ja tak jakoś nie wiem.
Lubię, no strasznie mam na tym punkcie bzika zwracania uwagi, jak ktoś w kinie operuje, kurde, kolorem, bo uważam, że to jest, wiesz, że jak ktoś operuje już na takim poziomie jak Zeller, to znaczy, że po prostu, no... z kinem jest za pan brat, nie?
No tak, mi się bardziej jednak podoba i inscenizacja, wiesz, pętle... prowadzenie aktorów, prowadzenie kamery przez to wszystko, jak umiejętnie właśnie pokazuje nam reżyser, że no, odrobił lekcję niejedną z inscenizacji, bo naprawdę jest to obłędnie zrobione. I właśnie ja jestem największym fanem jednak pętli, która się tam pojawia w... Już nie pamiętam, która to jest scena, ale scena kolacji, to na pewno, bo tam nie wiem, która to jest po kolei, ale gdzieś połowa filmu, prawda? Ta scena kolacji z kurczakiem, która zaczyna...
Z prawdziwym Polem.
Tak, tak. Która zaczyna się od kłótni N i Pola, którą najpierw podsłuchuje, później obserwuje Antony, później jedzą kolację, znowu zaczynają się kłócić i nagle lądujemy w punkcie otwarcia sceny. No absolutnie obłęd. I to jakby, wiesz, to równie dobrze tam są cięcia, ale wyobrażam sobie, że można by było to przeprowadzić na przykład w Mastershocie i by się udało. I to by było
może
jeszcze większe.
Może niekoniecznie, bo powiem ci, że ja się na pewnym etapie przy którymś oglądaniu tego filmu zacząłem to obserwować, no bo te sceny się powtarzają, tylko że są grane jakby fragmentarycznie. Ale są grane w zupełnie różnych emocjach, jak się temu przyjrzysz.
Dokładnie,
nie?
Więc jakby... na różne kierunki. To też jest bardzo istotne, bo właśnie, wiesz, akurat w tej jednej konkretnej scenie mówię o tym Mastershocie, bo to faktycznie byłoby do zrealizowania i mogłoby być ciekawe, aczkolwiek tylko i wyłącznie byłoby jakąś ekwilibrystyką operatora, który po prostu udałoby się to zrobić. Nie?
Ale myślisz,
udałoby się.
A myślisz, że to nie mogłoby być trudne pod tym względem, że ten film bazuje jednak na pewnych zawieszonych wątkach, do których wraca i teraz jakbyś miał tego Mastershota, trudniej by ci było to zawiesić?
Absolutnie tak i trwałoby to dłużej, cięcie mamy skrót, ale ja tylko mówię o tym, że dałoby się zrobić, ale ja jestem większym fanem właśnie tego, że na przykład przy śniadaniu, kiedy N robi ojcu śniadanie, w dzień przyjścia opiekunki, to jest zagrane z dwóch różnych kierunków. Najpierw bardziej na wprost z salonu, a później z korytarza. Tak. I to wiesz, i to jest też fajne, że my zaczynamy rozumieć, jak bawi się z nami reżyser. Kiedy używa, wiesz, kiedy nazwijmy się, o, to jest ciekawe, kiedy pojawia się rysa na płycie, która zresztą też jest tym symbolem, który jest zawarty. Antoni słucha opery.
Że on jest jak ta płyta, że
tak,
się psuje. No.
I że jest, i wiesz, i te rysy pojawiają się. I te rysy to są zmiany kątów kamer.
Tak.
I wtedy się zmienia coś. I Antoni wtedy się gubi. I to są właśnie takie rysy na jego pamięci, jego choroba jest taką rysą. No? I to jest genialne właśnie też przez to, że pokazali tą płytę, kiedy on słucha... Bo to jest dosłowna scena, nie? Słucha opery, wszystko jest pięknie i nagle wyciąga, czyści, no bo to jest takie, jakby on wie, że chciałby wrócić do płynności, ale on już nigdy nie wróci.
No, no i to znowu są te propsy, którymi, wiesz, tutaj Zeller się ewidentnie bawi, bo na przykład takim jednym z propsów są niebieskie torby. Jak po ekspozycji widzisz Antonego, który słucha opery w kuchni i nagle się okazuje, że ktoś jest. To też jest ciekawe, że jak on wychodzi z kuchni, to zamiast noża bierze widelec, ale to pokazuje wiesz, właśnie, że to jest trochę inne kino, nie? I nie będziemy się tu bawić w pastisz pod tytułem horror, nie?
No tak, wiesz, mi się w tej scenie na przykład przykład bardzo spodobał bardzo taki subtelny detal, jak on te niebieskie torby rozpakowuje i w pewnym momencie chowa jedną sobie do kieszeni.
Tak.
To jest, właśnie tak działają ludzie chorzy na Alzheimera. Właśnie w ich ciuchach znajdujesz tak.
Tak,
albo
tak.
Gdzieś w pomieszkaniu. To jest właśnie taki mikro rzecz, która tak się wtedy smutno uśmiechnąłem pod nosem, że o tak, znam to. Tak. To właśnie tak wygląda. Nie? To jest właśnie też zabawa detalem, który no, umiejętny reżyser wprowadzi, nieumiejętny nie wprowadzi.
Tak, ale zobacz, jak to jest napisane i zmontowane, bo to trudno powiedzieć, kurczę, wiesz, ile rzeczy się udało zrobić montażem, ile się rzeczy udało napisać w scenariuszu, ale jak to jest dokładnie przemyślane, bo wracając na chwilę do tych toreb, to ta część właśnie sceny, bo to właściwie ten film jest podzielony na pewnego rodzaju sekwencje, nie? Jest sekwencja pierwszego obolania mitu, czyli właśnie pojawienie się fałszywego Paula i fałszywej N po raz pierwszy i właściwie tam toczy się to wokół tych toreb, w których rzekomo jest kurczak, nie? I co ciekawe, puentą tej całej sekwencji jest coś takiego, że właściwie to Anton nikogo już nie rozpoznaje, nie? I zobacz, że jak przechodzisz do następnej sekwencji, to wchodzi znowu N, która ma te same niebieskie torby, stawia je na stole
w tym samym
i mówi,
miejscu.
On mnie już nawet nie rozpoznaje, nie?
Tak. No i stary, to jest pierwsza rysa.
Tak, ale jak to jest wpasowane, kurwa.
To jest jak właśnie przeskoczona płyta, prawda? Że tak. Przeskoczyliśmy po prostu tak, wow.
Ale najlepsze jest to, że przeskoczyliśmy, ale podświadomie, że jestem w tym samym miejscu.
Tak,
nie?
Dokładnie, bo to właśnie było tak zapętlone, że to się jakby przed sekundą wydarzyło, że my właśnie jesteśmy, tak wiesz, jak chodzisz w kółko, nie? Jakby, że wracasz po okręgu w to samo miejsce, nie? I on właśnie taki jest, Anton jest taki, no nic zawieszony, on właśnie chodzi w kółko i jakby przeżywa te sceny właśnie na różny sposób. No i właśnie przez to, że gdyby to było, dlatego ja powiedziałem, że można byłoby takie rzeczy robić w MasterChefie, nie miałby żadnego sensu. Właściwie przez to, że to są różne kąty, to jest zabawniej, wiesz, tak. W sensie zabawniej, to jest złe słowo, ale no przez to jest dużo ciekawiej, nie? Właśnie to opowiadanie, no wiesz, no ja jestem, dlatego jestem wielkim fanem w tym filmie właśnie tej inscenizacji, która jest no absolutnie koronkowa.
Jest absolutnie koronkowa i chyba jeszcze takim przykładem takiej sceny, która mi chodzi po głowie, to jest ta mocna scena, w której Paul mówi do Antonego: słuchaj, mam do ciebie jedno pytanie, ale odpowiedz mi na nie konkretnie. Bez żadnych upiększeń, chcę poznać prawdę, nie?
Która jest bardzo istotną sceną, bo też jest jakby... No przepraszam, przerwałem ci, bo ja pewnie pójdę w inną stronę, więc no, jakby skończ swoją myśl.
Chodzi mi o to, że jakby tam też montażem jest tak... Kurde, czujesz to napięcie, które tam buzuje po prostu. Jest tak przeciągnięty ten moment, aż on zadaje to pytanie i to pytanie pada i brzmi mniej więcej tak, jak długo jeszcze będziesz wszystkim uprzykrzał życie, nie? I jest cięcie. I nic się, kurde, nie dzieje, nie?
Tak, nie dzieje się, żebyśmy wrócili później do tego, prawda?
I żeby udawany Paul otworzył dokładnie tą scenę, aczkolwiek w trochę innym rytmie tego grania, i nagle zaczyna się to, że udawany Paul bije Antonego. Stary, myślę, to był taki szok, jak to zobaczyłem.
Myślę, i tutaj o tym chciałem powiedzieć, że to jest taki element, który moim zdaniem jest kolejnym bardzo świadomym zabiegiem. Mianowicie, bo fałszywy Paul, tak go nazwijmy, jak go nazywasz cały czas, okazuje się albo lekarzem, albo pielęgniarzem właśnie w domu starości.
Tak.
I to jest taki element, który przez to, że pojawia się dopiero na końcu i z tym, no, on jeszcze tam się tak pojawia i mówi: cześć Antony, z takim szyderczym uśmiechem, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że to była scena o przemocy w domach starości. Jakby, że on naprawdę go kiedyś pobił, w taki wkurwiony, nie?
Być może. To jest ciekawa interpretacja.
Wiesz, to dla mnie było właśnie, bo tam się pojawia kilka takich elementów, które właśnie pokazują też jakby prawdziwe stadia tej choroby, ale też jakby zachowania ludzi w stosunku do tej choroby. I wiesz, myśląc, że w domach starości żaden pielęgniarz nigdy nie stracił panowania nad sobą, no przepraszam, nie wierzę w to, bo jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z ludźmi tak schorowanymi, to naprawdę to jest cholernie trudne, żeby być wiecznie opanowanym.
No przecież nawet N ma tutaj scenę wymyślonego mordu na ojcu.
Mordu, dokładnie, nie? Dlatego i to właśnie mówię, bo tam są wszystkie elementy o chorobie z dwóch stron,
tak,
nie?
Tak.
I dlatego jestem przekonany, że to była scena, właśnie taki, wiesz, haczyk do tego, że w domach starości, w domach opieki pojawia się przemoc
może,
fizyczna.
Ale to jest ciekawe, bo to pokazuje, że jakby tam każda scena ma dosłownie kilka możliwych interpretacji.
Absolutnie.
Absolutnie nie jedną, bo ja też się zastanawiałem w sytuacji, w której tam się to działo, było to uderzenie, to my tniemy na prawdziwego Paula i właściwie nie widać, że on go bije, ale w twojej głowie jest coś takiego, że mógł to zrobić. I teraz ja po tej scenie, pierwsze co miałem, bo wchodzi tam N, która jakby widzi, że coś się stało, ale nie wie co, i przyjmuje rolę, jestem po stronie ojca, nie? I ja mam takie wrażenie, okej, to skoro już wiem z wcześniejszej historii, że ona z nim nie jest, to właśnie może ona się rozstała przez takie sytuacje z nim.
Na
nie?
Przykład, dowadzi.
Tak,
no,
tak mocno hardkorowe. Ale z drugiej strony, jakieś kilka scen później, gdzie jest kontynuacja tego wątku, to jest coś takiego, że ona kładzie się z nim do łóżka i ewidentnie mówi o Polu i ewidentnie mu współczuje. Czyli znowu jest coś takiego, że to jest gra w domysł, bo mogło być tak,
mogło być inaczej, a też wiesz, też jakby, a dlaczego nie jedno i drugie? Wiesz, o co chodzi, bo to są tak skomplikowane sytuacje, że jakby ludzie, którzy się w nich znajdują, naturalnym jest, że mają różne stadia i różne huśtawki.
Ale wiesz, dobre pytanie zadałeś, a dlaczego nie jedno i drugie? No właśnie na tym moim zdaniem polega bardzo duży plus tego filmu, że bardzo często filmy są opowiadane jednotorowo. To znaczy nie dają ci możliwości, że może być tak albo tak, nie?
Tak, a tutaj mnogość interpretacji, nie dość, że jest jej naprawdę, że jest fajna i jest jej dużo, to mało tego, tu nikt się chyba nigdy nie będzie bawił w 100% w coś takiego, to ja mam rację, bo jakby moim zdaniem właśnie to, co powiedziałeś, bo można pomyśleć o tym w taki sposób, można pomyśleć w taki sposób. I co? Wszyscy będą mieli rację, bo to jest dowód na to, że to jest naprawdę, musiałbym, kurczę, naprawdę dobrze by byłoby znaleźć i to polecamy wszystkim, żeby przeczytać oryginalny tekst, bo ja mam wrażenie, że bardzo dużo wydarzyło się właśnie w adaptacji, przekładaniu na adaptację filmową i dlatego tutaj na samym początku o tym powiedziałem, że współscenarzysta to jest scenarzysta Pokuty i przypomnij sobie Pokutę, w Pokucie już były takie zabiegi, że bardzo duża część filmu dzieje się w głowie głównej bohaterki. Ona jakby kreuje rzeczywistość dla dwóch innych głównych bohaterów jako swoją pokutę. Ona im daje nowe życie, takie, jakie nie mogli sobie przeżyć.
Tak.
I to jest tak zaplecione, że ty nie wiesz o tym, że oglądasz wizualizację, nie? Jakby wariacje na temat przyszłości, jak alternatywne, jak mogłoby się wydarzyć. Dlatego moim zdaniem współscenarzysta jest wybrany absolutnie świadomie, bo on to potrafił już zrobić wcześniej, więc jakby i to jest element taki, że to jest świetnie napisane właśnie w tym momencie. I dlatego mówię, że nie wierzę w to, że to był jakiś przypadek w wyborze.
Nie, ja też nie, ale powiem ci, że tak rzeczywiście to jest jeden z niewielu filmów opowiadających o stanie psychicznym osoby, że ja się na pewnym momencie, ja się w każdym momencie czuję tak samo jak Anthony. Na samym początku, kiedy wali się ten cały świat i pojawiają się obcy ludzie, to rzeczywiście mam takie wrażenie, what the fuck w ogóle? Czy ktoś próbuje go wkręcić? Czy ktoś próbuje go szukać? Czy to jest numer na dziadka, na babcie? Wiesz, nie? O co chodzi, nie?
Ale dokładnie, to jest jeden z nielicznych filmów, który wywołuje stan emocjonalny taki, jak przeżywa główny bohater. No to wiesz, najwyższy poziom. Wyżej nie ma już nic. Dlatego naprawdę, po pierwsze, bardzo prawdopodobnie, bo nie widzieliśmy wszystkich filmów, ale prawdopodobnie naprawdę Oscar dla Antoniego Hopkinsa jest pewnie słuszną decyzją.
Zresztą ten cały, nie wiem, czy wiesz, że ten cały scenariusz był pisany pod Antoniego, bo to, że bohater ma na imię Antony, nie jest przypadkiem. Bo
a nie dlatego, żeby miał łatwiej, żeby zapamiętał?
To ciekawe, znowu różne interpretacje są bardzo ciekawe, być może, ale prawda jest taka, że Zeller faktycznie napisał ten scenariusz ten filmowy oczywiście, pod Hopkinsa i rzeczywiście w scenariuszu Antony był zawsze Antonym po prostu, nie?
Super, ale to widzisz, to też jest świadomy wybór, nie? Kolejny świadomy wybór. Dlatego to jest bardzo świadomy reżyser. No, kibicuję mu. Mam nadzieję, że raz na jakiś czas wyjdzie z budynku teatru i będzie robił filmy. I żeby to właśnie były takie piękne dramaty kameralne, no bo brakuje takich filmów, mi osobiście, nie? I to mi się dobrze po prostu oglądało właśnie. Poczułem się, że jak właśnie Polańskiego Rzeź czy Wenus w futrze. No to są świetnie zrobione rzeczy. Są.
Wiesz, ja powiem ci, ja się zachwycam tym, że to jest opowiedziane z perspektywy Antonego, dlatego że to jest film opowiedziany z perspektywy niewiarygodnego narratora tak naprawdę. Więc jakby trudno ci założyć, oprócz tego, co się wydarzyło, to ja powiem ci, że złapałem się przy którymś momencie i zacząłem się zastanawiać, właściwie, gdzie ten bohater cały czas jest, nie? No bo mamy te podziały, mieszkanie N, jego mieszkanie, szpital. Ale powiem ci, że jak się przyjrzałem, to nie wiem, czy widziałeś to, za oknem w pokoju Antoniego przez większą część filmu jest, słuchaj, taki stary budynek z bardzo charakterystycznej cegły.
Mhm.
I ten widok się nie zgrywa zupełnie z tym, co Antony widzi przez okno, kiedy wygląda, nie? Kiedy jakby ma ten stan, że on orientuje, że jest w klatce i patrzy, bo on sam mówi, ma takie powiedzenie, że ze mną nic nie jest, bo świat się żyje i kręci. I to, że on patrzy przez okno, to dla niego jest taki, wiesz, upewnienie się, że wszystko się toczy normalnie. Ale chodzi mi o to, że ten charakterystyczny budynek, który nie zgrywa się z tym widokiem, który widzi przez okno, to jest dokładnie ten sam budynek, który N opuszcza na koniec filmu.
To jest szpital.
To jest szpital. I ja naprawdę oglądając to, zacząłem się zastanawiać, kurwa mać, a może my cały ten film
ale
jesteśmy
ja
w szpitalu.
Jestem prawie przekonany o tym, że to jest od początku, moja interpretacja jest taka, że my nigdy nie wyszliśmy z pokoju szpitalnego.
Dokładnie.
Że to były wszystkie to są jego jakby takie, już wiesz, że my go spotykamy właśnie na tak późnym etapie, że on jest właśnie w tym szpitalu, że to są wszystko jakieś takie wariacje na temat, które odgrywają się w jego głowie. Są, wiesz, ta choroba jest właśnie tak posunięta, że to wszystko, znaczy inaczej, my nigdy nie wyszliśmy z głowy Antonego.
Tak, ale też nigdy nie wyszliśmy najprawdopodobniej
tak,
ze szpitala.
Absolutnie, jestem o tym prawie, że podpisuję się pod tą interpretacją bardzo w nią wierzę.
Bo zobacz, oprócz tego widoku jest jeszcze jeden dialog na samym końcu z lekarką, czyli z fałszywą N, która mówi, że prawdziwa N już od wielu miesięcy jest
dokładnie
w Paryżu, czyli od wielu miesięcy, nie?
No tak, tak,
on
tak,
tam
tak
już jest, ale mało tego.
I to nie jest skrót, że ona wyjechała i go nagle spotykamy pod... Dlatego tylko, tak, zgadzam
tylko
się
tego,
z tym.
Mało tego, kogo ona tam poznała? Pola.
Pola.
No właśnie, więc teraz jest pytanie...
Bo jej pierwotny mąż miał inaczej na imię, już nie pamiętam, ale tam gdzieś chyba raz pada jego
tam
imię.
Tam raz pada James, ale potem James, to nie jest kontynuowane i wszyscy się nazywają zarówno udawany, jak i prawdziwy Paul, nie?
No tak, tylko... ale no właśnie tak, dlatego ja jestem też przekonany o tym, że my nie wyszliśmy ze szpitala. No.
Tak, ale to jest ciekawe, że ta relacja ojca z córką jest bardzo okrutna, bo zobacz, jak Antony traktuje Anne od samego początku. On jej przy jej mężu mówi coś takiego, że jak ona umrze, to on na jej pogrzebie wygłosi długą mowę pod tytułem, jaką była manipulatorką.
Manipulatorką, nie? Jeszcze odgraża się, że wszystkich przeżyje, nie?
Tak, że jest głupia jak jej matka. Nie?
Tak, wiesz, to się zgadzam, bo ja nawet miałem takie poczucie, nie wiem dlaczego, taki miałem wewnętrzny niepokój przez całe oglądanie, że on w pewnym momencie użyje siły przeciwko komuś.
Ja miałem dokładnie to samo. I zresztą Zeller to bardzo sprytnie zakłada, bo na samym początku co masz? Opiekunka skarżyła się na nią, że potraktowała się siłą. Nie?
Tak, tak, tak. No,
a mówi, physically, me?
Tak,
nie, wiesz,
tak. Ja co ty robisz? Tak. Dokładnie. A wiesz, jeszcze to branie widelca. No wyobrażam sobie, że oberwanie nawet od tak starszego człowieka widelcem to nie nic przyjemnego. Dlatego ja mam takie poczucie, taki cały czas siedziałem troszeczkę na szpilkach, że może komuś walnąć.
Może
tak.
Trzeba. Ja też, bo powiem ci, że ja przeczytałem właśnie tą książkę, o której ci mówiłem na samym początku, Mama i ja, czyli Trudna miłość, to się nazywa, i to jest właśnie historia o Alzheimerze, czyli właściwie dużo bardziej zaawansowanym stadium demencji.
Mm-hmm.
I jakby rzeczywiście ta demencja tutaj w filmie ma już pewne oznaki Alzheimera, bo na przykład Antony zapomina, jak się ubierać. Jest taki moment, że przychodzi. I zresztą to jest bardzo ładna scena, bo to jest jedyny raz, w którym on mówi dziękuję, nie?
Tak, dziękuję. No, jedyny?
Chyba, dziękuję ci za wszystko. Moim zdaniem on nigdy jej tego nie powiedział, poza
znaczy,
tym,
właśnie
poza tym
może
momentem.
Dwa razy, ale tak, tam na pewno o tym mówi. No.
I mi tego cały czas brakowało. Zastanawiałem się, czy Zeller to w ogóle wsadzi, bo ja dzięki temu rozumiem, dlaczego ona mu pomaga. Bo tak, ja miałem takie poczucie, wyjdź już stamtąd, nie? Wyjdź już stamtąd, weź już go, zostaw po prostu, nie?
No tak, tak.
I chodzi mi o to, że wracając jeszcze tylko na chwilę do tego widelca, co powiedziałeś, to w tej książce, w której ja czytałem, jest taki moment, że rodzina postanawia matkę przenieść właśnie też do domu opieki. Ale boi się, jak matka zareaguje, więc na początek lekarze jej polecają, żeby usunęła wszystkie ostre naczynia z domu, przedmioty z domu, nie? Noże właśnie i tak dalej, nie?
No może być obrona, tak. Mnie też fascynuje w tym filmie coś jeszcze takiego. Pewnie jak czytałeś książkę i trochę zrobiłeś sobie researchu medycznego, to też możesz się ze mną zgodzić, że zobacz, że mimo tego, że możliwe, że nigdy nie wychodzimy ze szpitala i wszystko odgrywamy w głowie Antoniego, to też jest jakaś gradacja i postęp w górę tej choroby. Mhm. Zaczynamy dosyć łagodnie, właśnie od zapominania słów, aż do ostatniej sceny monologu Antoniego i wręcz no, histerycznego płaczu, i że on chce do mamusi. I to jest takie właśnie, że często w tej chorobie dzieje się coś takiego, że od mężczyzny, który...
Jest regres.
Tak, regres, wchodzimy w starca, i cofam się aż do dziecka. I to jest też rewelacyjne, że w tak krótkim filmie jest to też przeprowadzone.
Znaczy dla mnie to, powiem ci, był strzał w pysk i to był rzeczywiście moment, w którym ja się, ja naprawdę wewnętrznie to się ocean łez we mnie lało, jak to widziałem, no bo moja babcia w ogóle, wiesz, zmarła na Alzheimera i ona miała prawie dokładnie taki sam monolog jak Antony w swoim,
no,
już takim,
mojej,
wiesz,
nie pamiętam monologu, bo jak się już z nią żegnałem, no to była nieprzytomna, ale wcześniej obserwowałem tą chorobę od bardzo młodych lat do prawie mojego nastoletniego życia, więc widziałem przez wiele lat rozwój tej choroby, jak to wygląda właśnie z tymi cofkami wszystkimi, zamykaniem się coraz głębiej w sobie, swoimi jakimiś dziwactwami.
Nierozpoznawanie jesteś ukochanym niczego. Wnuczkiem, a
tak,
już
a później
nie pamięta,
już do cofniętej, wiesz, osoby, wiesz, jak w motyli skafander niemalże. Tak. W sensie takim, tak, że no, tam jest istota za tymi oczami, ale... Ale to już chyba, wiesz, jest jak niemy widz teatru, któregoś nie rozumiesz, nie? I ten monolog Antoniego na końcu też wywołał u mnie bardzo duże... No to jest straszne, nie?
To jest straszne. Ja ci powiem, że dzięki, że wspomniałeś Motyl i Skafander, bo zarówno Motyl i Skafander, jak i Ojciec, to są dwa filmy, które obnażają mój największy lęk. To znaczy...
Bezsilność?
Bezsilność umysłową. Mm. Znaczy, że...
Znaczy tam, wiesz, w Motyl i Skafander masz bezsilność fizyczną, bo umysłową masz absolutnie stuprocentową.
Tylko, że nikt tego nie wie, nie?
No tak, do momentów, wiesz...
Trochę jak Johnny Got His Gun, nie?
No, do mrugania, nie? Jakby... Tak. Ale no tak, ale to, wiesz, mnie też przeraża bezsilność. Bezsilność jest jednak jednym z najgorszych uczuć, jakby, no bo jest bezsilnością. No.
Nie, no tak, a poza tym, wiesz, no my jakby traktujmy siebie intelektualnie. Ja na przykład uważam, że mój umysł to jest najcenniejsze, co mam. I gdybym miał to stracić swoją pamięć, tego, co przeszedłem, żyć tak jak Antoni, dla mnie to jest najgorsza wegetacja, jaka tylko mogłaby się zdarzyć.
To gorsze, bo to, wiesz, to on ma jeszcze coś takiego, że jego pamięć, przez to, że to jest choroba, to czasami wraca, nie? I on ma przebłyski. I on w tych momentach, moim zdaniem, jeśli chodzi o torturę, to
może
to jest
być kochany.
Znaczy
też...
nie, wiesz, chodzi o to, że nie, że to torturą, mi chodzi o coś innego, że torturą jest to, że on na przykład coś sobie przypomina
i zdaje sobie sprawę.
I z tego sprawę, że to są takie...
Dzięki, że o tym mówisz, bo przypomniała mi się jedna właśnie ważna rzecz a propos tego filmu, że ja spojrzałem na tą chorobę dzięki temu filmowi po raz pierwszy tak trochę, że ona jest przekleństwem. I tu w ogóle gadaliśmy o tym, nie ma co dyskutować. Ale w niektórych wypadkach jest błogosławieństwem. Tak jak na przykład z wątkiem siostry, która zginęła w wypadku samochodowym.
Tak,
jest. Szczerze, widać od razu, kto był ukochaną córeczką tatusia.
No tak, 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 to jest. Tam.
Widać też bardzo ładnie dzięki dialogowi Little Daddy, nie? Ona zawsze mówiła do mnie, mój mały tata. Co ciekawe, widać jak Anne się opiekuje ojcem, bo ona w pewnym momencie też mówi... Little Daddy, everything is right, nie?
Tak, tak.
Że stara się,
wiesz,
być tą siostrą,
fajnie to,
która nie istnieje już, nie?
Tak, to jest fajnie też poprowadzone, że ty, wiesz, od praktycznie, przynajmniej ja tak czułem, że, wiesz, on zaczyna wspominać o tej siostrze, ja widzę w oczach Anne, że ona już nie żyje.
Tak,
i to,
tak.
I to już dawno.
Na samym początku filmu, tak, w 11
tak,
minutach,
tak, tak,
nie odpowiadając to, ten wzrok.
Tak, ten wzrok mówi jakby...
To jest genialne aktorstwo.
Tak, z tym masz wszystko, masz na twarzy wypisane, ona nie żyje. I ty nie masz o tym żadnej wątpliwości co do tego.
Ale,
no
ale to jest maesteria i montażu, i scenariusza, bo on odkrywa tą prawdę przed widzem, taką gołą, w sytuacji, w której jest już w szpitalu i ma wizję swojej umierającej córki. I teraz, jak zderzysz to z tym monologiem, w którym on mówi, że no niewiele mamy czasu, że wszystko, co mam, to jest mój zegarek, który jest moim czasem przez okres, który mi jeszcze zostało, bo tracę liście jak drzewa, czyli umieram tak naprawdę, to wiesz, widząc tamtą scenę, że on też już odchodzi. Zresztą to symboliczne ujęcie, jak Anne wychodzi ze szpitala i widzisz roztrzaskaną figurę,
no,
gdzie widzisz, że ona sobie zdaje sprawę, że to już nigdy nie będzie jej ojciec. Nie?
No nie, nie, to ona wychodząc ostatni raz pożegnała go.
Tak.
W tej, wiesz, jakby w tej formie, jaką znała. Tak. Później to jest właśnie, każdego dnia ta choroba tak postępuje, że ty już nigdy nie wracasz do tej samej osoby.
No właśnie, ale to, co powiedziałeś i co Zeller wbija taką szpilę po prostu emocjonalną, że tam na sam koniec jest ten moment, w którym on rozmawia z tą pielęgniarką i on sobie zdaje wtedy sprawę, w jakim stanie umysłu
on jest.
Że jest
tragedia, nie? Że...
Tak. I co ona do niego mówi? świeci słońce, musimy wykorzystać ten moment, tak, który jeszcze jest, że możemy pójść na spacer.
Tak, a jak później będziesz miał siłę, to pójdziemy jeszcze raz na ten spacer, dokładnie.
Tak, tak.
No, wtedy wpada już w stan tragiczny, czyli po prostu już załamuje się psychicznie, i mówi, że chce do mamy. Tak. No i to jest piekło, nie? Chociaż ja, wiesz, nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać, bo ja mam szpilkę do tego filmu jedną do
wbicia. Mów, śmiało.
Okej, więc, nie wiem, czy zauważyłeś, w trzeciej bądź w pierwszej scenie, kiedy poznajemy Pola, wtedy jeszcze tego udawanego Pola, który jest pielęgniarzem,
sadystą,
/ lekarzem z domu starości, z domu opieki. Nie wiem, czy zauważyłeś, na Antoniego, jak jest kamera, z tyłu za nim jest cień tyczki.
No tak. No.
Ale chciałem o tym powiedzieć świadomie, bo wydawałoby się, że taka rzecz nie ma prawa się wydarzyć na poziomie oscarowego filmu. I pytanie jest takie, dlaczego się wydarzyło?
Bo creme de la creme, według mnie.
Tak, dokładnie. I my jako montażyści to doskonale wiemy. Ktoś, bo wiesz, jest grono ludzi, którzy czepia się takich detali jak, nie wiem, zegarek nie z epoki, właśnie tyczka na ścianie, widoczne jakieś elementy scenografii i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to się pojawiło w filmie? I my jako montażyści znamy na to odpowiedź. Ponieważ w tym konkretnym wypadku był to najprawdopodobniej najlepszy, najbardziej genialny dubel aktorski Antoniego Hopkinsa, więc choćby, kurwa, scenografia z tyłu się zawaliła, to oni tak by wzięli ten dubel.
Jasne.
Ale tak, pojawia się tyczka i niczego ich nie tłumaczy, bo ale powinni tego pilnować na planie.
Film, gdzie mieszają się takie rzeczywistości, że powiem ci, że gdyby ta tyczka
że co, operator miałby
nie,
sens?
Nie, stary, że gdyby ta tyczka miała mnie doprowadzić gdzieś w alternatywnym zakończeniu tego filmu, że wszystko było filmem, kurwa, to i tak bym
no
to
tak,
po prostu
tak, ale mnie, wiesz, jakby mrozi jednak na tym poziomie to. Mówię, potrafię to wytłumaczyć, aczkolwiek piętnuję takie rzeczy, bo nie na tym poziomie do cholery
no
jasnej.
Tak, no to
wiem,
to
dlaczego zostało wybrane, bo wielokrotnie sam wybieram take'i, które są nie do końca doskonałe technicznie, tylko to ja zawsze powtarzam już później obrażonym pionom.
Albo montujesz w offline'ie, które jest tak niską jakością obrazka,
ale wiesz,
że potem...
pewnie nieraz miałeś historię, że później przychodzą do ciebie różne piony i mają pretensje, no stary, jak mogłeś użyć to ujęcie. Jakby my jesteśmy strażnikami historii, nie technicznych.
Tak, ale to mnie bawi, bo przypomniała mi się historia, jak była zajebista scena w szerokim planie w jednym z takich filmów, które robiłem i kurwa, uwielbiałem to ujęcie. Po czym jak to podnieśli do online'u, do przyzwoitej kinowej jakości, to się okazało, że nie ma zupełnie synchronu obrazu i dźwięku i w ogóle zaginął dubel dźwiękowy i nie da się tego użyć.
A to przecież pamiętam, to ja ci to synchronizowałem. No. Tak, to nie wtedy, oczywiście, że tak było. Wszyscy byli, no kurwa, stary, przecież wszyscy byli przekonani, że to jest okej, okay, nie?
Tak,
a później
tak.
Nagle, what? Oni nie mówią to, co mówią. No, tak było. Ale to było w totalnej ciemności, przecież na tych rurach, tam gdzieś na Woli.
Tylko wiesz, że naszym, kurde, problemem jest to, że jak już raz coś zobaczysz, to nie odzobaczysz.
No nie, no już koniec. No.
To już widzisz, kurde, tylko to, stary. Nie?
Tak, tak, wiem, ale tak było. No ale na obronę wszystkich. Tego się nie dało zobaczyć.
No, no dobrze, kochany, czyli co? Wzrusz był?
Wzrusz był.
Lekcja kina była?
Była i to dobra.
Aktorstwo było na poziomie?
No było, działo się.
Tak. Właściwie...
Nie, no brawa, po prostu. Polecamy film. No absolutnie w skali od 1 do 10, 12,5. No to się... powinno się oglądać.
14,7.
14,7, mimo tyczki w trzeciej
scenie. Mimo tyczki, byłoby 15, ale to Mac odjął 30.
No ale tak, no mówię o tym świadomie, no bo mówię, jakby warto też czasami pokazać, dlaczego takie rzeczy się wybierają. No ale tak poza tym, no to absolutnie super rzecz. Polecam.
No to kochani, co ja mogę powiedzieć? Dobraliśmy do kolejnego odcinka naszego cudownego podcastu. Nadal nie wierzymy, że to się dzieje i że wciąż nagrywamy. Ostatnio mieliśmy trochę obsuwę, więc delikatnie za to przepraszamy, postaramy się wrócić na właściwe tory.
Ale musimy coś zmontować czasami.
Ale czasami
tylko
trzeba
o tym
coś
gadać.
Zmontować, no bo kurczę, ja wam powiem tak na koniec z mojego doświadczenia, że ten podcast daje mi tyle, że naprawdę ja nigdy wcześniej aż tyle razy nie oglądałem konkretnych filmów, żeby je aż tak zanalizować pod kątem właśnie podcastu i dzięki podcastowi ja naprawdę też czuję, że trochę lepiej montuję. Może to jest nadwyrost,
tak?
Ale naprawdę nie, mam nie. Takie poczucie, że to mi daje dużo. A więc bardzo dziękuję, że możemy to robić. Ja też dziękuję za komentarze, które gdzieś do nas trafiają. Ostatnio na Instagramie się odezwała do nas osoba, że bardzo jej się podobał odcinek.
Tak, bardzo dziękujemy.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
No i dzisiaj chyba się pojawiło, że ktoś nam, że super odcinek przy tacy tacy właśnie jesteśmy, też dziękujemy za ten komentarz.
Tak, także nie bójcie się do nas pisać i cały czas zachęcamy, że rzućcie nam jakieś tematy filmów, o których chcielibyście, żebyśmy opowiedzieli. Tomek rozwalił już
tak,
tutaj mikrofon.
Więc
chyba będziemy musieli kończyć.
Tak, a następnym razem co zrobimy?
Dobrze.
Dobrze, dobrze zrobimy.
Dobrze zrobimy.
Dobrze zrobimy. No chyba się nie obawiamy w takim razie.
Powiedzieliśmy, że będą filmy oscarowe, ale
zobaczymy,
może który. Nie będziemy mówić o kolejności.
Tak, zobaczymy, który.
No. Dzięki raz jeszcze. Trzymajcie się.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.